Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna odpowiedzialność nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.
To jest program Tu Nauka, Kamil Michałowski, dziś zapraszam ja, a zajmiemy się tematem łańcucha dostaw, czyli tego, dzięki czemu nasz chleb trafia do sklepu. Zapraszam.
Tu Nauka.
Pani profesor Agata Malak-Rawilkowska, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Dzień dobry, pani profesor.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Będziemy rozmawiać o właśnie łańcuchu dostaw, czyli temu, dlaczego i jak nasz chlebek trafia od pana, który go robi, a być może jeszcze wcześniej od półproduktów, z których powstaje, do sklepu, straganu, miejsca, w którym my jako konsumenci jesteśmy w stanie go kupić i dlaczego dobrze by było się zastanowić nad tym, jak ten łańcuch dostaw wygląda. Na dobry początek musimy powiedzieć o tym, jakie są te kanały, bo zapewne możemy ich kilka rozróżnić.
No właśnie, tutaj jest to takie zagadnienie dosyć szerokie. Myślę, że na poczet naszej rozmowy ta klasyfikacja i ten podział kanałów można zrobić w ten sposób najprostszy, czyli takie krótkie kanały dostaw i dłuższe kanały dostaw. Jest to szczególnie taki temat ostatnio modny. Mówi się o tym, że te krótkie kanały dostaw się bardzo silnie rozwijają i są wręcz wspierane. No ale właśnie, cóż to takiego jest, krótki kanał dostaw i czym on się różni od tych kanałów dłuższych. Więc jeśli nie chcę tutaj przytaczać jakiejś definicji, ale jest krótki kanał, jest to taki kanał, który obejmuje taką najmniejszą liczbę pośredników pomiędzy producentem żywności, czyli rolnikiem w tym przypadku i konsumentem. Mówi się o tym, że jest to sprzedaż bezpośrednia, albo też czasami definiuje się, czy dopuszcza się obecność jednego ogniwa pośredniego, typu sklep, czy restauracja, czy jakaś inna forma pośredniczenia. I co jest jeszcze istotne w tych krótkich kanałach, że podkreśla się tutaj także oprócz tej formy organizacyjnej, czyli liczby pośredników w łańcuchu, tą bliskość geograficzną i też taką bliskość społeczną, że ten konsument jest gdzieś jakby blisko tego producenta, może z nim się komunikować, może pozyskać dodatkowe ciekawe informacje o produkcie, czy też o jego jakości. Aczkolwiek tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że tak naprawdę ten geograficzny aspekt krótkich kanałów traci na znaczeniu, bo chyba wszyscy zdajemy sobie z tego sprawę, że produkcja żywności nie odbywa się blisko tam, gdzie mieszkają ludzie. Zazwyczaj jest tak, że ludzie mieszkają w dużych aglomeracjach miejskich, a żywność produkowana jest daleko. I nawet w przypadku tych krótkich kanałów często ten geograficzny dystans jest bardzo, bardzo znaczny, nawet kilkadziesiąt czy kilkaset kilometrów. No ale jakby kontynuując ten wątek i pana pytanie, jakie te krótkie kanały i jakie długie mamy, no tutaj nam najczęściej kojarzy się krótki kanał dostaw, czy krótki łańcuch dostaw z targowiskiem, prawda? To jest takie dosyć pierwsze nasze skojarzenie. Aczkolwiek do krótkich kanałów możemy również zaliczyć takie formy sprzedaży, jak sprzedaż w gospodarstwie, gdzie konsument sam przyjeżdża do gospodarstwa i kupuje tam jakieś produkty, albo nawet sam sobie zbiera, na przykład truskawki, czy jabłka z sadów.
No jest taka możliwość, chociażby w Warszawie jest bardzo duży zakład i to w sumie nawet jeszcze w mieście naszym, gdzie i owoce, i kwiaty można sobie prosto od producenta zakupić.
Tak jest. Myślę, że każdy z państwa, który podróżuje w różne rejony, czy do innych krajów, często spotyka na wsiach właśnie takie stragany przy gospodarstwach, czy też małe sklepiki. No u nas w Polsce też jest to kanał, który się dosyć mocno rozwija, chociaż nie jest takim tradycyjnym, ugruntowanym w naszej tradycji polskiej kanałem, ale to się bardzo mocno zmienia. Inny sposób dostaw to są dostawy poprzez internet. To też jest forma krótkiego kanału. Rolnicy bardzo często albo poprzez platformy jakieś takie żywnościowe, albo
jajka
też
tanio.
Tak, ale też są takie grupy, już nie chcę wymieniać tutaj nazw, bo nie wiem, czy mogę w radiu, ale są grupy, które, czy też strony internetowe, które pośredniczą pomiędzy właśnie rolnikami a konsumentami, gdzie można bezpośrednio sobie w danym tygodniu zakupić jakieś określone produkty. Ja sama znam producentów serów, którzy wysyłają je bezpośrednio na przykład do Londynu. Także nasze tutaj znane sery polskie, ser koryciński, swojski na przykład. Ale jeśli chodzi o te krótkie kanały, mamy też taką formę dostaw do konsumenta, gdzie rolnik się porusza, czyli rolnicy grup jakby zbierają te dostawy i i raz w tygodniu albo raz na jakiś czas przyjeżdżają do jakiejś grupy odbiorców. To są takie grupy zazwyczaj społeczne, zorganizowane wokół jakiejś osoby czy osób i kilka takich grup w Warszawie występuje i rolnicy, to też jest forma kanału bezpośredniego. No on oczywiście różni się znacznie od pozostałych jego też formą. No i oczywiście te targowiska, targi, różnego rodzaju festyny, no to jest taki najbardziej chyba popularny, krótki kanał.
Czy możemy się zatrzymać w takim razie
oczywiście.
Jeszcze na chwilę przy tych krótkich, skoro już tak ładnie je pani opisała. Czy one mają jakieś wady? Bo jeżeli o nich słuchamy, no to brzmi pięknie, no bo mamy pierwszego lub drugiego człowieka, który z tym produktem się spotyka, mamy rolnika, który sam to zrobił. Wszystko jest bardzo cukierkowo, ale czy tam są jakieś, no właśnie, czy tam też pojawiają się jakieś zagrożenia albo problemy?
Tak, właśnie zaraz o tym powiem, ale żeby móc mówić o wadach i zaletach, ja bym jednak zdefiniowała tą drugą stronę, bo mówimy to w odróżnieniu od tych długich. Mhm. Więc te długie kanały to króciutko powiem, bo to są tak naprawdę sieci sklepów, czy też generalnie droga produktów, gdzie mamy wielu pośredników, czyli hurtowników po drodze, detal, sklepy detaliczne, ale takie, w których są gdzieś jakieś centra dystrybucji po drodze i ostatecznie konsument kupuje w jakimś sklepie, czy też sieci supermarketów, ale także te kanały pośrednie to są na przykład sprzedaż do hurtu, prawda, czy do przetwórstwa, prawda, gdzie produkty wędrują dalej i są przetwarzane na kolejne rodzaje produktów. I teraz uprzedzając pana, czy jakby kontynuując pana pytań dotyczące wad i zalet. No to oczywiście te wady, zalety możemy rozpatrywać z różnych jakby stron, prawda. Możemy patrzeć z punktu widzenia konsumenta, ale także z punktu widzenia producenta. Więc może, ponieważ naszymi słuchaczami głównie są konsumenci żywności, więc myślę, że możemy sobie tutaj od tego zacząć. Jeśli chodzi o takie badania nawet konsumenckie, dlaczego konsumenci jakby kupują w krótkich kanałach, to jest przede wszystkim jakość i świeżość żywności, a także ten kontakt bezpośredni, który wiąże się z takim zaufaniem do sprzedawcy, no czasami uzasadnionym lub mniej, prawda, ale naszym takim przeświadczeniem, że ten produkt, skoro sprzedajemy go, czy kupujemy go od osób, które znamy, prawda, jest bardziej świeży, bardziej wiarygodny, bardziej zdrowy. Jest też takie przeświadczenie, że on ma lepszy smak, prawda, niż taka komercyjna produkcja wieloskalowa, ale także są takie, jakby można powiedzieć, inne przeświadczenie dotyczące wsparcia lokalnych producentów, czy też na przykład ochrony środowiska poprzez to, że właśnie kupuje się w krótkich kanałach. O tym będę chciała jeszcze powiedzieć później, bo jest to trochę jakby to dosyć duży mit akurat, jeśli chodzi o tę formę sprzedaży. Natomiast myślę, że jest to temat na później. Natomiast jeśli chodzi o pewne wady ze strony konsumenta, to ja nie widzę tutaj dużych wad, poza tym, że jest to kanał dosyć trudny, czyli dużo łatwiej jest kupić w sieci, prawda? Bo idziemy sobie do takiego dużego lokalnego sklepu czy dyskontu i kupujemy wszystko, co potrzebujemy w jednym miejscu. Tutaj jednak trzeba wykazać pewną prawda, chęć właśnie i różną elastyczność, tak, jeśli chodzi o zakupy. One nie są codziennie, one te dostawy czasami bywają raz w tygodniu, raz na jakiś czas. Czy też trzeba na przykład pojechać na targowisko, czy pojechać do jakiegoś lokalnego rolnika, który sprzedaje dane produkty. Czyli myślę, że to jest mniejsza troszkę wygoda, jeśli chodzi o te wady z punktu widzenia konsumentów.
Tu nauka.
Wracamy do rozmowy z doktor habilitowaną Agatą Malak-Krawlikowską ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Skoro już powiedzieliśmy o tym krótkim łańcuchu i długim łańcuchu, to warto by było odpowiedzieć na pytanie, czy ten krótki łańcuch ma jakieś wady.
Tu nauka.
Jest takie ogólne przeświadczenie, że sprzedaż przez krótkie kanały dostaw jest bardziej przyjazna środowisku ogólnie. Natomiast tutaj trzeba bardzo uważać z tą oceną, dlatego jak wynika z badań, myśmy prowadzili takie badania na ponad 500 różnych łańcuchach dostaw, krótkich i długich. Liczyliśmy takie wskaźniki już takie bardzo zaawansowane, nie wiem, czy ktoś z państwa kojarzy, life cycle assessment, to jest taki pełen cykl życia produktu od momentu, kiedy ten produkt opuszcza gospodarstwo do momentu spożycia tego w domu przez konsumenta. I to się okazuje, że jednak w przeliczeniu na kilogram produktu te produkty sprzedawane w krótkich kanałach i to praktycznie we wszystkich, za wyjątkiem sprzedaży przez internet, mają większy wpływ na środowisko, na przykład mają większy ślad węglowy niż sprzedaż w długich kanałach dostaw. Ale dzieje się to dlatego, że przede wszystkim mało zoptymalizowany jest transport tej żywności. Bo wyobraźmy sobie konsumenta, który jedzie 20 km swoim własnym samochodem i kupuje sobie 5 kg ziemniaków na targowisku plus jakiś tam ser. A z drugiej strony ten sam produkt wypakowany, prawda, w jakimś zoptymalizowanej formie transportu jedzie do supermarketu, gdzie ta emisja z chociażby tego przejazdu jest przeliczona na kilka ton produktu, a nie na te 20 kg sera czy jabłka. Więc ja myślę, że tutaj my jako konsumenci mamy tutaj ogromną rolę, żeby zastanowić się rzeczywiście nad naszym wpływem na środowisko, podróżując po produkty, chociażby na targowiska, czy bardziej odległe miejsca sprzedaży, bo to konsument też generuje część tego negatywnego śladu węglowego w przypadku tych krótkich kanałów dostaw.
To szalenie ciekawe swoją drogą, bo no właśnie trochę burzy nam myślenie nie tyle o targowiskach i właśnie tej sprzedaży bardzo blisko nas, ale zupełnie wywraca do góry nogami myślenie o kupowaniu w bardzo dużych sieciach, tak? No bo jednak gdzieś zawsze kupując w tej dużej sieci pali nam się z tyłu lampka. Mogłem kupić w mniejszym sklepie, mogłem pojechać na targowisko i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, to jest wygodne, bo większość z nas ma już jakiś sklep dyskontowy bardzo blisko siebie, na tyle, że może zapewne pójść na piechotę. Czy da się zachować złoty środek między tym?
Czyli ja myślę, że da się zachować. Zawsze musimy myśleć też, co my możemy zrobić, żeby tutaj zaoszczędzić pewne
straty. Przy okazji potem specjalny ser.
Tak, czyli gdzieś nie jechać, jakby jechać po drodze, przy okazji zebrać na przykład od kolegów, koleżanek zamówienia i wspólnie pojechać, prawda? Też tak robią rolnicy, optymalizując sobie dostawy do dużych miast. To nie jest tak, że każdy rolnik jedzie ze swoim produktem, ale oni zbierają gdzieś tam sobie wspólnie jakieś zamówienia, prawda? I już bardziej wypełnionym samochodem przejeżdżają jakiś dystans rzeczywiście. Także na to trzeba zwrócić uwagę rzeczywiście i też nie ulegać pewnej takiej opinii ogólnej, tylko czasami trochę też poszperać w artykułach, w nauce, bo też my możemy przyłożyć cegiełkę do tego, że właśnie ten produkt będzie bardziej rzeczywiście przyjazny środowisku.
Profesor Agata Malak-Rawlikowska była moją gościnią na antenie Radia Campus, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, było mi bardzo miło.
Tu nauka.
To jeszcze nie wszystko w dzisiejszym programie. Za chwilę spojrzymy na problem z jeszcze innej strony, czyli tego, czy jest szansa, że w naszych sklepach czegoś kiedyś zabraknie.
Tu nauka.
Rozmawiałem z doktorem Andrzejem Gantnerem, dyrektorem generalnym Polskiej Federacji Producentów Żywności. Postanowiłem sprawdzić, czy scenariusz pustych półek w naszych sklepach jest możliwy.
Mieliśmy takie sytuacje. Pierwsza wystąpiła na początku pandemii. Nie dotyczyła chleba absolutnie, ale innych produktów żywnościowych, szczególnie o dłuższym terminie przetąć do spożycia. Ryż, makarony, puszki chociażby, gdzie faktycznie no, jako społeczeństwo wpadliśmy trochę w panikę. I zaczęliśmy te produkty wykupować. Mniej więcej ona trwała 2 tygodnie, kiedy udało się uspokoić sytuację, ponieważ polskie zakłady spożywcze cały czas pracowały i to na dokładkę czasami na 3 zmiany. W związku z tym te braki zaczęto sukcesywnie uzupełniać. My jako konsumenci w końcu żeśmy się uspokoili. Niektórzy pewnie do tej pory ten makaron jedzą, co go wtedy kupili, więc jakby sytuacja pokazała, że jednak mamy silną gospodarkę żywnościową i nam żadne jakieś tam poważne zawirowania nie grożą. Druga sytuacja była naprawdę ciekawa, czyli tak zwana panika cukrowa. Pewnie młodsi ludzie nie pamiętają, ale dla wielu starszych osób cukier i mąka to jest coś, co to jest must. Trzeba to mieć w domu. Jakiekolwiek informacje, że nagle tego cukru, nie daj Boże, gdzieś zabrakło, no spowodowały naprawdę totalną panikę, samonakręcającą się. Notabene powodem były zdjęcia umieszczone gdzieś tam na Facebooku z jednej sieci spożywczych, która nie wyrobiła się po prostu logistycznie. I nagle faktycznie w którymś momencie te puste miejsca po tym cukrze się pojawiły. Co prawda za chwilę to uzupełniono, ale to już wystarczyło, żeby wszyscy wpadli w panikę. Kupiliśmy tyle cukru w ciągu miesiąca, co prawie przez cały rok. Więc pewnie też niektórzy ten cukier ciągle mają, albo przerobili go na coś sensownego. Natomiast ta panika również nie miała żadnego uzasadnienia w stanie zapasów cukru w Polsce, ponieważ tego cukru było bardzo dużo i dalej jest. Więc takie sytuacje, w której faktycznie idziemy do sklepu i gdzieś przez dłuższy czas nie widzimy produktu z tej przynajmniej podstawowej puli, raczej nam nie grożą i nie wiem, co musiałoby się stać, nie wiem, jakaś kolosalna susza albo być może jakaś choroba na przykład bardzo poważna. Zdarzają się w tej chwili takie choroby w produkcji żywności, które powodują zachwiania w dostawach produktów. Na przykład Francja i część Europy Zachodniej borykała się z ptasią grypą, co spowodowało, że wybito bardzo dużej ilości kur. Co z kolei spowodowało, że ceny jajek bardzo gwałtownie wzrosły na rynku, ale proszę zauważyć, że w odróżnieniu do wielu krajów, na przykład też Wielkiej Brytanii, u nas jajka na półce cały czas są. Zdrożały, ale są. No i to jest właśnie ta różnica. Wielka Brytania, która nagle stanęła przed widmem braku produktów na półkach i tam faktycznie tych produktów fizycznie zabrakło. Chociażby warzyw, niektórych rodzajów warzyw, niektórych rodzajów pieczywa, niektórych rodzajów innych produktów. No i tu się okazało, że jeżeli gospodarka danego kraju jest zbyt uzależniona od importu, właśnie, chociażby tutaj pomidory słynne czy ogórki, to import z Maroka czy z południa Hiszpanii, no to w sytuacjach, kiedy tam się z kolei coś dzieje, a tam się zadziało to, że była bardzo zimna wiosna i po prostu część tych upraw wymarzła zwyczajnie na świecie, to się rzadko zdarza, no to kraj jednak, gdzie jest ciepło, no to spowodowało, że już w Wielkiej Brytanii tych produktów po prostu na półkach zabrakło. U nas ciągle mamy do czynienia z sytuacją, że może być drożej, ale ja nie spotkałem się z sytuacją, żeby ktoś nie mógł kupić pomidora, ogórka czy cukru tak naprawdę w sklepie.
Halo? Tu nauka.
I to już wszystko w dzisiejszym programie. Kamil Michalski, dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Trzymajcie się ciepło. No i wybierzcie świadomie.
Projekt Tu Nauka, realizowany przez Fundację na rzecz rozwoju szkolnictwa dziennikarskiego w ramach zadania Społeczna Odpowiedzialność Nauki, został dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki.